Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 25 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie opublikowano dziś dokument o kryzysie powołań we współczesnym Kościele. Na ten temat będziemy rozmawiać z kardynałem Zenonem Grocholewskim, prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej. W drugiej części programu przedstawimy pozostałe aktualności watykańskie. Zapraszamy. W dzień po uroczystości patrona kawalerów maltańskich, świętego Jana Chrzciciela, papież przyjął na tradycyjnej audiencji z tej okazji ich wielkiego mistrza, brata Matthew Festinga. Suwerenny zakon rycerski szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, powstały podczas wypraw krzyżowych, prowadzi dziś placówki służby zdrowia i dzieła charytatywne na całym świecie.
Wiele jest przyczyn współczesnego kryzysu powołań, niż demograficzny, rozbite rodziny, osłabienie praktyk religijnych, zaniedbania duszpasterskie, a przede wszystkim brak pozytywnego świadectwa kapłańskiego życia. Dowiadujemy się o tym z dokumentu Kongregacji Edukacji Katolickiej zawierającego wytyczne duszpasterskie w sprawie promowania powołań do kapłaństwa.
W pierwszej części dokumentu omówiono aktualną sytuację powołaniową. Kryzys panuje dziś przede wszystkim w cywilizacji zachodniej. W Azji i Afryce powołań stale przybywa. Z kryzysu wychodzą już niektóre diecezje amerykańskie. W seminarium w Bostonie na przykład zabrakło w tym roku wolnych miejsc. Zdaniem kardynała Grocholewskiego, prefekta Watykańskiej Kongregacji, pokazuje to, że najlepsze powołania rodzą się właśnie w trudnych okolicznościach. Jak stwierdził polski purpurat, główną przyczyną kryzysu nie są więc przeszkody zewnętrzne, lecz błędne rozumienie tożsamości kapłańskiej. I to właśnie temu tematowi poświęcono kluczowy rozdział dokumentu.
Dokument zawiera szereg sugestii dotyczących ożywienia duszpasterstwa powołaniowego. Watykan przypomina przede wszystkim o odpowiedzialności, jaka spoczywa w tym względzie na biskupie oraz o centralnej roli modlitwy całej wspólnoty Kościoła. Zalecono też powrót do sprawdzonych metod budzenia powołań, jak choćby grupy ministranckie czy niższe seminaria duchowne. Potwierdzono również rolę ruchów kościelnych, które jeszcze większą wagę powinny przywiązywać do kwestii powołaniowej. Swoistą nowością jest natomiast docenienie wolontariatu. To doświadczenie bezinteresownej służby dla wielu przyszłych kapłanów stało się istotnym okresem rozeznania, czytamy w watykańskim dokumencie o duszpasterstwie powołaniowym.
Watykański dokument został dziś zaprezentowany w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. Na jego temat rozmawialiśmy z prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej, kardynałem Zenonem Grocholewskim. Księże kardynale, w dokumencie watykańskim na temat powołań kluczowym rozdziałem jest rozdział mówiący o tożsamości kapłańskiej. Dlaczego?
Po prostu, żeby móc spełniać właściwie swoją rolę, trzeba wiedzieć, jaka jest misja kapłana. On musi wiedzieć, kim jest w społeczeństwie, czego żąda od niego Chrystus, czego żąda od niego Kościół. Ja bardzo mocno podkreślam właśnie konieczność jasnej zrozumienia tożsamości kapłaństwa i uważam, że w Europie głównym powodem kryzysu powołań jest właśnie jakieś niezrozumienie tożsamości kapłaństwa zarówno ze strony często księży, jak i ze strony ludzi świeckich. No, uważa się, powiedzmy, że wszystko to, co kapłan robi, może zrobić człowiek świecki. Na przykład ja pamiętam, kiedyś byłem w Niemczech, no i w jakiejś wywiadzie powiedziałem, że Kościół nie może istnieć i nie może się rozwijać bez kapłaństwa ministerialnego. I potem napisało mi dwóch teologów, świeckich teologów, nie, że to jest nieprawda, że my świeccy też możemy kierować Kościołem. No to jest absurdalny błąd. Wystarczy czytać Ewangelię Świętą. Chrystus wybrał tych apostołów i cały czas spędzał z nimi. To są jedyni powołani imiennie. Ich przygotowywał. Wyjaśniał im przypowieści, przygotowywał ich na te tragiczne dni jego śmierci, ukrzyżowania, przedtem Wielki Czwartek wygłosił bardzo mocną, silną mowę do nich i potem wysyła ich na cały świat, tych prostych ludzi. To jest bardzo wymowne. I nie wybrał jakichś intelektualnych ludzi, tam faryzeów, uczonych w piśmie i tak dalej. Wybrał zwykłych rybaków i ufał, że oni podbiją świat i podbili świat. Ci rybacy, prości rybacy, którzy często nawet nie rozumieli słów Chrystusa. Wystarczy czytać, jak Pan Jezus zaczął mówić o swojej śmierci, Piotr go wziął na bogi i mówi, nie, to nie może się stać, nie? Pan Jezus go zganił. Przychodzi tak ta matka tych dwóch apostołów, niech jeden siędzie po jednej stronie, drugi po drugiej stronie. Ci prości rybacy, którzy nie byli w stanie zrozumieć nawet tego, co Chrystus mówi, oni podbili świat dla Chrystusa. Dlaczego? Bo był Chrystus z nimi, Duch Święty. Własnymi siłami by nic nie zrobili, nie? Ja myślę, że to samo dzisiaj musimy zdać sobie sprawę, kim jest kapłan. Jego działanie, jak powiedziałem, in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa w Kościele, specyficzność. I musimy zrozumieć jakąś konieczność tego kapłaństwa do rozwoju Kościoła. Myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, nad którą trzeba w Europie pracować.
Że kardynale, ten kryzys powołań w Europie trwa już dość długo, niemal pół wieku. W Polsce dopiero się rozpoczyna. Czego my w Polsce powinniśmy się nauczyć na podstawie tego negatywnego doświadczenia? Jakie wnioski wyciągnąć z tego dokumentu, który dziś został opublikowany?
No, ja myślę, że takim pewnym zagrożeniem w Polsce może być właśnie takie spłycenie tożsamości kapłaństwa. Mnie uderzyło, jak Benedykt XVI przyjechał w Warszawie, mówił do księży w katedrze, to właśnie to podkreślał, nie? Że kapłan nie ma być ekspertem w tym czy w innym. Ludzie się domagają, by był ekspertem od spraw bożych. To jest jego zadanie i ja myślę, że pewna pokusa jest, żeby ksiądz się angażował w tyle różnych spraw, a właściwie on jest po to, ażeby karmić wiernych, karmić świat Chrystusem. To jest jego powołanie. Oczywiście są różne formy tego karmienia. No nie, że można tam powiedzmy ograniczyć do pewnych funkcji, ale on musi sobie zdawać sprawę, że to jest jego powołanie.
Księże kardynale, historycznie rzecz biorąc, chronologicznie, kryzys powołań w Europie wiąże się z Soborem Watykańskim II. To zaraz po Soborze. W takich krajach jak Francja, Belgia, seminaria opustoszały. Dziś za tego pontyfikatu zwłaszcza coraz częściej się mówi o korygowaniu pewnych posoborowych reform. W dokumencie o tym się nie wspomina.
Znaczy nie chodzi o reformowanie czy o zmianę pewnych reform soborowych. One zostają w pełni uprawnione, ważne, wspaniałe. Jedynie rzeczy czasem źle je aplikowano, czy źle rozumiano. Ja myślę, że źle odczytano Sobór Watykański II. Ja jestem pełen podziwu, entuzjazmu dla Soboru Watykańskiego II. Powiedzmy, tylu ludzi zebranych razem i stworzyli tak wspaniałe dokumenty. Ja pracowałem w różnych komisjach i wiem, jak to jest trudno stworzyć jakiś dokument, jak wiele ludzi nad tym pracuje. Tu powstały wspaniałe dokumenty i to nie jest tylko owoc ich prac. To jest owoc działania Ducha Świętego także w Kościele. Jan Paweł II bardzo mocno przywiązywał. Ja pamiętam, jak kiedyś tak rozmawialiśmy tam na temat ekumenizmu. Jan Paweł II powiedział, tu w ogóle nie ma dyskusji. Sobór to chciał. Sobór to chciał, to znaczy, że tego chciał Duch Święty, tego chciał Chrystus w Kościele, nie? I to musimy realizować. Ja myślę, że po innych soborach też były konflikty. Po Soborze Trydenckim też było dużo kłopotów. Zanim ten sobór został strawiony i wprowadzony w życie, to potrzeba było dużo czasu.
Tylko tu nie chodzi tyle o sam sobór, ale właśnie o jego złe odczytanie.
Dzisiaj powiedzmy, to złe odczytanie jest dużo łatwiejsze do propagowania, bo mamy środki masowego przekazu, bardzo liczne, nie bardzo liczne i bombardujące. I często właściwie my, katolicy, nie mamy tych środków, nie jesteśmy tak bogaci w te środki masowego przekazu, jak ci, którzy chcą zrobić atrakcję z soboru czy z jego prawdy i często wynaturzają to, co było nauką Soboru Watykańskiego II. Mam nadzieję, że teraz papież ogłosił ten rok wiary, którym łączy się z rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II, rocznica też katechizmu. Właśnie chodzi o to, żeby odczytać ten sobór w świetle wiary, tak żeby odczytanie jego dokumentów umocniło wiarę w Kościele. W Kościele wiara jest zawsze ta sama, my nie zmieniamy prawdy wiary. Może być pewien rozwój dogmatów, ale Kościół jest zawsze ten sam.
Księże kardynale, z tym dokumentem o powołaniach wiąże się wielkie nadzieje. Pamiętam, że jeszcze do nas, do radia, już parę miesięcy temu napływały pytania, kiedy wreszcie ten dokument zostanie opublikowany, czy już jest gotowy. A dzisiaj czytając zwłaszcza te sugestie duszpasterskie, widzę de facto, że opisuje, że w tym dokumencie został opisany taki kościół, który ja znam z mojego dzieciństwa. Sprawnie funkcjonujący kościół, dobra parafia, grupy ministrantów, pierwszoczwartkowa modlitwa właśnie o powołanie za księży. Czy to moje złudzenie, czy po prostu odpowiedzią na kryzys powołań jest dobrze funkcjonujący kościół, który właśnie my Polacy znamy z lat 80. czy trochę wcześniej?
Ja myślę, że słusznie, że to jest właściwa odpowiedź na kryzys powołaniowy. Ja myślę, że zabrakło tych pewnych elementów, które podtrzymywały, pomagały w odczytaniu i w realizacji powołania kapłańskiego. Ja myślę, że te elementy, które my znamy, powiedzmy, z dzieciństwa, że one są aktualne i należy je przywrócić. Na przykład, powiedzmy, były te niższe seminaria. Ja też chodziłem do niższego seminarium, chociaż potem komuniści zamknęli, wyrzucili wszystkich i dom skonfiskowali i tak dalej, ale niższe seminaria. Dzisiaj, jak biskupi przyjeżdżają z całego świata do nas na Ad Limina, no to właśnie mówią o niższych seminariach, że trzeba je powołać, że w wielu krajach powstają te niższe seminarium, czyli powracamy do tych metod sprawdzonych, które pomagały ludziom odkryć powołania. W pewnym sensie w tym niższym seminarium osoba jest chroniona przed pewnymi niebezpieczeństwami moralnymi, które bardzo łatwo wciągają młodzież w tym wieku. I dlatego, powiedzmy, dzisiaj się wraca do niższych seminariów. W naszym dokumencie też jest mowa o tych niższych seminariach, ale teraz robimy taki wywiad po całym świecie, właśnie jakie różne doświadczenia tych niższych seminariów mają. Nie, bo to są różne formy tych niższych seminariów i my chcemy zebrać te wszystkie doświadczenia i potem może też wydamy jakiś dokument na podstawie tych różnych doświadczeń, pewne wskazania dla całego Kościoła.
Myślę, że kardynale, mimo wszystko sytuacja powołaniowa jest dość tragiczna, zwłaszcza na Zachodzie. Polacy na diasporze coraz częściej też sobie zdają z tego sprawę, coraz trudniej znaleźć otwarty kościół z kapłanem, trzeba dojeżdżać daleko do niektórych parafii. Jak być optymistą w takiej sytuacji?
Ja myślę, że optymizm to jest rzecz naturalna Kościoła. Weźmy Albanię. Albania to był jedyny kraj, gdzie religią narzuconą był ateizm. Za chrzest, za ochrzczenie dziecka była kara śmierci. Skończył się komunizm, mamy Uniwersytet Katolicki, mimo że katolików tam jest najwyżej 7%, mamy Uniwersytet Katolicki, mamy seminarium solidne, rozpoczynają się szkoły katolickie. Ja myślę, że to samo, gdy chodzi o powołania. Ja nie liczę tyle, że na ilość. Ja liczę dzisiaj na jakość powołań. Jak byłem we Francji, w Marsylii, odprawiałem w kościele, w którym miał być zniszczony kościół, ponieważ nie ma ludzi. 10-15 osób przychodzą. Przychodzi nowy ksiądz, kościół jest pełen. 30 ministrantów było. Pytam się, kto z was zostanie księdzem? 3, aż podniosą rękę. W tym liczę, czyli ja nie liczę na jakieś cuda, liczę na jakość kapłanów. Powiedzmy, ja uważam, że ideały autentyczne pociągają. Autentyczne życie kapłańskie właśnie pociąga. I ja na to liczę. Ja liczę na jakość. Ale to wszyscy dzisiaj podkreślają, że jakość kapłanów, na przykład w Francji, w Niemczech, gdzie był kryzys, jest dużo lepsza niż tych poprzednich. Ja myślę, że to nam daje optymizm.
Czyli powracamy do tematu silnej, zdrowej tożsamości kapłańskiej.
No właśnie, to jest problem. To jest silna, zdrowa tożsamość kapłaństwa.
O opublikowanym dziś dokumencie Kongregacji Edukacji Katolickiej na temat krzewienia powołań kapłańskich mówił kardynał Zenon Grocholewski, prefekt kongregacji. A teraz pozostałe aktualności watykańskie. Zasady sprawiedliwości i etyki należy stosować do wszystkich relacji ekonomicznych i społecznych, także do zadłużenia zagranicznego. Taka jest opinia Watykanu, zaznaczył jego przedstawiciel na poświęconej tej ostatniej sprawie sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie przyznał, że w wielu krajach mniej rozwiniętych problem zadłużenia pogorszyła i nadal pogarsza korupcja. Wszelka działalność gospodarcza musi respektować ludzką godność, stwierdził arcybiskup Silvano Tomasi.
Watykański obserwator podkreślił, że niesprawiedliwe transakcje, nawet zawarte za zgodą obu stron, są nieważne i wymagają skorygowania. Ciężkie brzemię zadłużenia zagranicznego przygniata gospodarkę krajów uboższych, hamując ich postęp społeczny i polityczny, co jest obrazą godności człowieka. Stolica Apostolska od dawna zwracała na to uwagę i dlatego, zaznaczył jej przedstawiciel, opowiada się za nową zasadą przejrzystości przy udzielaniu pożyczek zagranicznych, celem naprawy błędów przeszłości. Korupcja prowadziła do pożyczek zaciąganych dla wątpliwych celów, przez polityków niedbających o dobro ludności swych krajów. Popieramy reformę i zachęcamy do wysiłków, by skorygować niesprawiedliwości wcześniejszych pożyczek, stwierdził arcybiskup Tomasi. Przypomniał, że brak przejrzystości pogłębił kryzys całego światowego systemu finansowego i wskazał, że zadłużenia nie można traktować wyłącznie jako problemu ekonomicznego. Dotyczy bowiem przyszłości człowieka i jego praw.
Stolica Apostolska to wielka łódź, która powoli zmienia kierunek. Nie mogę na nią wejść tak, jak to robią komandosi. Muszę być bardzo ostrożny, powiedział Greg Berg, nowy doradca Watykańskiego Sekretariatu Stanu do spraw mediów. Do tej pory był on rzymskim korespondentem amerykańskiego kanału Fox News. Wcześniej pracował dla agencji Reutera i tygodnika Time. Jest świeckim członkiem Opus Dei. Jak powiedział w wywiadzie dla Corriere della Sera, Stolicą Apostolską zajmuje się jako dziennikarz od ćwierćwiecza. Teraz pozna ją od środka. W jego przekonaniu utworzenie w Watykanie stanowiska doradcy do spraw mediów jest krokiem we właściwym kierunku. Trzeba bowiem przewidywać reakcję mediów nie tylko w samej chwili komunikacji, ale również w trakcie przygotowywania tego, co zostanie zakomunikowane. Dzięki memu doświadczeniu potrafię już przewidzieć, jak niektóre fakty zostaną odebrane, mówi Berg. Zastrzega on, że w sekretariacie stanu będzie miał głos wyłącznie doradczy, a nie decyzyjny. Dementuje też pogłoski, iż na jego nominację mieli naciskać biskupi amerykańscy. Przyznał jednak, że Watykanowi zależało, aby pracował tu ktoś z amerykańskim doświadczeniem mediów, zwłaszcza nowych.
Radio Watykańskie wchodzi w nowe technologie. 1 lipca kończymy nadawanie polskich programów na falach krótkich. Retransmisji magazynu można słuchać w niektórych rozgłośniach katolickich w kraju, a także na stronie internetowej Radia Watykańskiego. Na programy o życiu Kościoła zaprasza papieska rozgłośnia.
Interpretacje włoskiej prasy, jakoby dwa sobotnie spotkania papieża z kardynałami wiązały się z przygotowaniami do zmiany na stanowisku sekretarza stanu, zdementował watykański rzecznik prasowy. Nie podzielam tendencyjnej perspektywy tych artykułów, które w sposób bardzo stronniczy odczytują sobotnie spotkania, powiedział ksiądz Federico Lombardi. Nie ma sensu interpretować ich negatywnie względem osoby sekretarza stanu.
Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę, że kardynał Tarcisio Bertone na porannym spotkaniu szefów watykańskich dykasterii odgrywał jak zwykle pierwszoplanową rolę. Sekretarz stanu ma ważne miejsce w refleksji Ojca Świętego, pełni centralną rolę. Nawiązując do nieobecności sekretarza stanu na popołudniowym spotkaniu, na którym było tylko 5 kardynałów, w tym 2 emerytów, ksiądz Lombardi dodał: nie możemy za każdym razem, gdy uczestniczy on albo nie uczestniczy w jakimś spotkaniu, odczytywać tego faktu jako znaku poparcia czy też jego braku ze strony papieża.
W syryjskim konflikcie nie można mówić o prześladowaniu chrześcijan. Nie jest to wojna między muzułmanami a wyznawcami Chrystusa i ważną rzeczą jest, by takich alarmujących wieści nie rozpowszechniać. W ten sposób nuncjusz apostolski w Syrii ocenił aktualną sytuację w tym kraju. Arcybiskup Mario Zenari wskazał ponadto, że wspólnota międzynarodowa musi realnie wywiązać się ze swych zobowiązań i pomóc Syryjczykom przywrócić pokój.
Syria to nie Egipt czy Irak. Chrześcijanie cierpią tak samo jak wszyscy inni obywatele, podkreśla arcybiskup Zenari. Wskazuje zarazem, że wojenny czas stanowi dla wyznawców Chrystusa wielkie wyzwanie. Powinni bowiem okazać solidarność i nieść pomoc potrzebującym.
Nuncjusz apostolski przypomina, że syryjski konflikt wygenerował już ponad 500 000 uchodźców. Jest to ogromne wyzwanie, potrzebują oni bowiem konkretnego wsparcia. Aktywnie angażuje się tu Stolica Apostolska, podejmując wysiłki, by pomoc humanitarna rzeczywiście trafiała do potrzebujących oraz by strony konfliktu respektowały zasady prawa międzynarodowego, nie utrudniając działań pomocowych.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.